Witamy Państwa bardzo serdecznie z paryskiego studia nad Sekwaną. Jest sobota, 1 marca, przed mikrofonem Agnieszka Kumor. Za szybą studia technicznego realizująca audycję Luminica Dragut i panna technik Cecil. Zapraszamy Państwa na audycję w języku polskim. Po dzienniku przygotowanym wspólnie z Anną Bernhardt, przegląd prasy pióra Krzysztofa Rutkowskiego, komentarz europejski Anny Bernhardt zakończy informacyjną część naszej audycji, część magazynową. Otworzymy relacją z paryskich pokazów mody w Het-a-Porter na jesień, zima 2008-2009. Potem magazyn turystyczny Sylwii Gibbs, która dziś zabierze nas do Doliny Królów, czyli Doliny francuskiej rzeki Loary. Na koniec magazyn muzyki poważnej, dziś pod redakcją Piotra Kamińskiego. A zatem zaczynamy o to najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. W Rosji cisza przedwyborcza przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi, w których zapowiedzianym zwycięzcą jest dotychczasowy premier i prezes Rady Nadzorczej Gazpromu Dmitrij Miedwiediew. Opozycja ormiańska wzywa przeciwników obecnego prezydenta do manifestacji. Rano doszło do starć z policją. Historyczne zwycięstwo europejskiego konsorcjum EADS, producenta Airbusów, w przetargu na dostawy samolotów cystern dla amerykańskiego lotnictwa. W Iraku trwają poszukiwania chaldejskiego arcybiskupa Mosulu. Watykan ostro potępił to ohydne, jak się wyrażono, porwanie. W Rosji w sobotę zapanowała cisza przedwyborcza przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Co ciekawe, sztab Miedwiediewa obawia się zbyt wysokiej wygranej. Jeśli pupil Putina uzyska ponad 80% głosów, to wybory będą wyglądały na niedemokratyczne. Kreml obawia się z kolei zbyt niskiej frekwencji, niczy ich wątpliwości, natomiast nie budzi, że zwycięzcą będzie dotychczasowy wicepremier i prezes Rady Nadzorczej Gazpromu Dmitrij Miedwiediew. Może on liczyć nawet na 80% głosów. Komunista Ziuganow na maksimum 16%, Żirinowski na 14%, a marginesowy proeuropejskim kandydat Andrii Bogdanow na 1%. Innych kandydatów Kreml do wyborów nie dopuścił. Tu Paryż RFI. Opozycja ormiańska wzywa swych zwolenników do nowej manifestacji. Przeciwnicy sprawującego władzę w Armenii prezydenta Serża Sarkisiana od wielu dni biwakowali w namiotach na Placu Wolności w centrum stolicy. W sobotę rano policja przypuściła szturm do manifestantów. Lider opozycji i główny konkurent Sarkisiana w wyborach prezydenckich z 19 lutego, Levonter Petrosyan, został zatrzymany w areszcie domowym. Szturm policji na Placu Wolności rozpoczął się wczesnym rankiem, około 4.30, według informacji przekazanych AFP przez rzecznika Ter Petrosyana, kiedy demonstranci jeszcze spali. Policjanci aresztowali zgromadzonych opozycjonistów i wywieźli ich w nieznanym kierunku. Siły bezpieczeństwa twierdzą, że przejęły pistolety i granaty. Ta informacja jest nieprawdziwa, stwierdził w wypowiedzi dla Reutera Stepan Demirschein, przywódca Partii Ludowej, sojusznik Ter Petrosyana. Odwołujemy się jedynie do pokojowych metod walki. Kiedy kolejna grupa manifestantów starała się wejść na plac, została rozproszona przez policjantów, którzy użyli pałek i gazów łzawiących. Korespondent AFP zauważył na placu kałuże krwi. Opozycja w Armenii podważa wyniki wyborów prezydenckich i manifestuje nieustannie od 19 lutego. Każdego popołudnia na Placu Wolności gromadziło się od 20 do 30 tysięcy osób. Blisko 50 tysięcy zgromadziło się podczas manifestacji w ubiegły wtorek. Jak dotychczas obyło się bez starć z policją. Obserwatorzy ostatnich wyborów z ramienia organizacji międzynarodowych nie stwierdzili w przebiegu głosowania większych sprzeczności z prawem. Opozycja oskarża ekipę Sarkisiana o celowe zapchanie urn i zastraszanie wyborców i domaga się powtórzenia wyborów. Sztab Ter Petrosyana poinformował, że kilkanaście rannych osób zostało, w tym jeden policjant, i że zostały one przewiezione do szpitala. To Paryż RFI. Europejczycy pokonali Amerykanów i to na ich własnym terenie. Europejskie konsorcjum EADS, producent samolotów pasażerskich Airbus i jego amerykański partner Northrop Grumman, wygrali przetarg na dostawę 179 samolotów cystern dla lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych. Anna Bernhardt.
Wartość kontraktu opiewa na sumę prawie 40 miliardów dolarów. Informacja przekazana przez rzecznika Pentagonu wywołała spore zaskoczenie na Wall Street, gdyż spodziewano się, że kontrakt przypadnie Boeingowi. Tymczasem zdobył go odwieczny rywal amerykańskiego koncernu i jest to pierwszy przypadek dopuszczenia Europejczyków do zamówień wojskowych za oceanem. Zawarty kontrakt jest pierwszą częścią transakcji. Przed EADS-em otwierają się perspektywy na dalsze zamówienia Pentagonu, który chce wymienić w ciągu najbliższych 30 lat całą flotę przestarzałych samolotów cystern. Nowe modele mają być oparte na Airbusie A330, a kontrakty z tym związane oceniane są przez specjalistów na 100 miliardów dolarów. Prezes Europejskiego Konsorcjum François-Louis Gallois nie kryje zadowolenia.
C'est une victoire formidable sur le marché américain.
To wspaniałe zwycięstwo odniesione na rynku amerykańskim przez ekipę składającą się z trzech przedsiębiorstw, Northrop Grumman, EADS i Northrop General Electric. To właśnie ta ekipa wygrała z Boeingiem. Wygraj z Boeingiem na rynku amerykańskim. Jesteśmy naprawdę bardzo dumni. Nie wszyscy jednak są zadowoleni z tej decyzji Pentagonu. Oprócz Boeinga, który zapewne nie podda się bez walki, protestują również niektórzy kongresmeni oburzeni odstąpieniem tego rynku Europejczykom. Mowa też jest o utracie miejsc pracy i stratach dla gospodarki amerykańskiej, chociaż EADS zgodnie z umową ma zainwestować 100 milionów dolarów w Alabamie, gdzie będą produkowane częściowo nowe samoloty dla amerykańskiej armii. Francuski premier François Fillon pogratulował sukcesu prezesowi spółki, podkreślając, że, cytuję, wygranie tej walki przez EADS świadczy o wielkiej konkurencyjności naszej gospodarki i czyni honor Francji i Europie.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy określił zwycięstwo EADS w obecnym przetargu jako historyczne. Prezydent zadzwonił do prezesa konsorcjum Louis Gallois, by mu osobiście pogratulować sukcesu, jaki odniosła w tym wypadku cała Europa. Tu Paryż, RFI.
W ubiegłym miesiącu w Iraku odnotowano nasilenie się aktów przemocy. Jest to cios dla mieszkańców tego kraju, ale też porażka dla amerykańskiej armii i irackich sił porządkowych, prowadzących od kilku miesięcy akcję mającą na celu przywracanie bezpieczeństwa w Iraku. Opublikowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Bagdadzie dane za miesiąc luty mówią o 636 ofiarach cywilnych, 20 wojskowych i 65 zabitych policjantach. Rannych w tym okresie zostało prawie 850 osób. W sobotę siły bezpieczeństwa w Iraku rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję, by odnaleźć porwanego dzień wcześniej chaldejskiego arcybiskupa Mosulu Paulosa Faradża Rajo. Duchowny został uprowadzony tuż po odprawieniu drogi krzyżowej w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha, a napastnicy zabili podczas tej akcji 3 osoby z ochrony arcybiskupa. W wydanym przez Stolicę Apostolską oświadczeniu czytamy, że papież jest zasmucony tym nowym odrażającym aktem, który głęboko rani cały kościół w kraju, a w szczególności kościół chaldejski. Benedykt XVI wezwał Kościół Powszechny, aby przyłączył się do jego żarliwej modlitwy o to, ażeby w sprawcach porwania górę wzięły rozsądek i humanitaryzm, a arcybiskup Rajo będzie mógł jak najszybciej powrócić do opieki nad swoją owczarnią. Na zakończenie Ojciec Święty ponowił też życzenie, aby naród iracki odnalazł drogi pojednania i pokoju. Kościół chaldejski, jeden z najstarszych kościołów chrześcijańskich, jest też największą w Iraku wspólnotą chrześcijan.
Tu Paryż, Radio France International. Nadaliśmy dziennik, czas na przegląd prasy. Krzysztof Rutkowski.
Artykuł redakcyjny w Le Figaro na temat następcy Putina na Kremlu jest zadziwiająco optymistyczny. Czytamy w nim, że Miedwiediew liczy sobie dopiero 42 wiosny, a więc nie zna komunizmu, czytaj, nie zdążył się w komunizm umoczyć, jest wykształcony, skończył prawo, zna życie i zna się na biznesie Gazprom. I jeszcze czytamy w Le Figaro, że Miedwiediew nie jest agentem KGB. Z artykułu wynika pośrednio, że zalety Miedwiediewa świadczą również o zaletach Putina, który wychował sobie następcę wzorowego, wybrał nowego człowieka do nowych zadań, przed którymi stoi Rosja. Z pewnością będzie mu, najdelikatniej mówiąc, pomagał w szczytnym dziele kierowania rosyjskim korabiem, ale przecież mógł wybrać kogoś znacznie gorszego. Tak, wynika milcząco z artykułu redakcyjnego w paryskim dzienniku. Jest zatem dobrze, a przynajmniej nie jest źle lub mogłoby być gorzej, tym bardziej, że artykuł redakcyjny w Le Figaro właściwie chwali Putina za to, czego Putin w ciągu 8 lat władykowania w Rosji dokonał. Inflacja opanowana, wzrost gospodarczy znakomity, Rosjanie się bogacą, przestępczość zmniejsza, trochę może z wolnością słowa i z innymi wolnościami gorzej, ale nie przesadzajmy. Najwyraźniej Le Figaro liczy, że Miedwiediew okaże się mężem stanu na miarę naszych czasów i oczekiwań Zachodu. Liberacją specjalna 8-stronicowa wkładka poświęcona Rosji. Różne portrety różnych Rosjan w owej okładce, raczej wkładce znajdujemy. Portrety pisane i portrety fotograficzne, które mają pokazywać, jak się we współczesnej Rosji żyje. Młoda lekarka, ładna i nieźle ubrana, skarży się, że urządzenia medyczne w jej szpitalu nadal, jak za starych sowieckich czasów, uruchamia się kopniakiem lub kabel pociera o kabel, żeby zaiskrzyło. Studentka, ładna i też nieźle ubrana, opowiada, jak to na moskiewskim uniwersytecie studiuje komunikację, bo to kierunek, wiadomo, przyszłościowy. Studentka dobrze wie, że komunikacja nie polega na sztuce konwersacji, ale na sztuce skutecznego sprzedawania towarów. Biznesmen jest odpowiednio brzuchaty i ubrany w garnitur, najprawdopodobniej od bossa. Co robi biznesmen? Uśmiecha się i nie skarży, bo nie ma na co się uskarżać. I tak dalej. Rosja to obiecujący kraj, można śmiało powiedzieć, po lekturze 8-stronicowej wkładki w Liberation. Wreszcie się wydało. Książę Harry, młodszy syn następcy tronu, księcia Karola i świętej pamięci Lady Di, od 1,5 miesiąca wojuje w Afganistanie w oddziale wybornych brytyjskich komandosów. Czytamy w Le Figaro. Wojuje naprawdę. 23-letni podporucznik Harry Walls, bo tak się na księcia w wojsku mówi, co należy przełożyć na polski jako Harry Walijczyk, zajmował się rozpoznaniem lądowym i powietrznym, czyli wraz z kolegami z oddziału kierował brytyjskie myśliwce bombardujące na stanowiska talibów. Sekret był strzeżony pilnie aż do chwili, kiedy na jednej z amerykańskich stron internetowych ukazały się informacje o służbie Harry'ego. Sekret był strzeżony pilnie, bo chodziło, to oczywiste, o bezpieczeństwo księcia. W ubiegłym roku przedostały się do prasy informacje, że Harry ma służyć w Iraku. Zrobiło się głośno, co narażało życie i zdrowie podporucznika Wallsa na bardzo poważne niebezpieczeństwo. Podporucznik Harry miał wrócić do rodzinnego pałacu na początku kwietnia, ale ponieważ sprawa się wydała, brytyjski minister obrony wycofuje go z afgańskiego frontu natychmiast. Jak się okazuje, dziennikarze o służbie księcia jednak wiedzieli, ale zachowali solidarną wstrzemięźliwość. Dyskretnie jeździli do Afganistanu i sporządzali reportaże. Jeden z nich ukazał się właśnie w Le Figaro. Dobrze to świadczy o brytyjskich i niebrytyjskich dziennikarzach, że potrafili taką solidarność zachować. Okazuje się, że książę Harry był naprawdę dobrym i dzielnym żołnierzem. Zdyscyplinowanym i odważnym. Podporucznik Harry, znany z londyńskich nocnych lokali, z niefrasobliwego trybu życia, pokazał inne oblicze. Teraz podporucznik Harry będzie mógł spojrzeć każdemu żołnierzowi brytyjskiemu w oczy oraz całej Anglii w oczy również. Oto książę, który powąchał prochu i to całkiem nieźle.
Paryską prasę przejrzał Krzysztof Rutkowski i o wszystkim nam opowiedział. Tu Paryż, Radio France International.
Co nowego w Europie? Anna Bernhardt.
W dniach 27-29 lutego w Kijowie odbywało się drugie forum ekonomiczne Europa-Ukraina. Organizatorzy spotkania, Instytut Wschodni i National Institute for Strategic Study, zaprosili wielu specjalistów i polityków do stolicy Ukrainy, gdzie głównie mówiono o współpracy z Unią Europejską. W dokumentacji prezentującej to forum czytamy we wstępie. Stabilizacja i rozwój Europy w dużej mierze zależne są od tego, czy uda się zrealizować wielki projekt, jakim jest Unia Europejska, tak aby objęła ona wszystkie te kraje, które widzą w niej swoją przyszłość. Zjednoczona i stabilna Europa będzie w stanie stworzyć ramy obopólnie korzystnej współpracy z sąsiadami. dla europejskiej przyszłości Ukrainy, jak i dla ukraińskiej przyszłości Europy, istotne jest to, czy uda się dokonać modernizacji politycznej i gospodarczej kraju. Czy uda się skłonić ukraińskie elity polityczne do realizacji kompleksowego planu reform, które na trwałe określą geopolityczną pozycję Ukrainy zarówno wobec jej sąsiadów w Unii Europejskiej, jak i wobec Rosji. Ważne jest również, aby pokazać korzyści płynące dla całej Unii z faktu jej rozszerzenia o Ukrainę. Ukraina jest jedynym tak wielkim krajem Europy poza strukturami Unii, który deklaruje swoją chęć integracji. Oczekuje ona na wyraźną deklarację o akcesji. Co musi zrobić zarówno Unia, jak i Ukraina, aby taka deklaracja została złożona? Czy wielki potencjał ekonomiczny tego kraju może stać się rynkiem dla Europy, a później także częścią wielkiego rynku Unii? Czy Unię stać na to, by w dobie globalizacji ignorować lub marginalizować potencjał gospodarczy Ukrainy? Zorganizowanych w Kijowie panelach dyskusyjnych uczestnicy tego forum próbowali po prostu odpowiedzieć na pytanie, czy Ukraina stanie się częścią Unii Europejskiej, czy też będzie jej wiecznym sąsiadem. Biorąc udział w spotkaniach, ukraiński wicepremier do spraw integracji europejskiej Hryhori Nemyria uważa, że proeuropejska retoryka na Ukrainie powinna zostać zastąpiona działaniem. Powiedziałbym, nie pytaj, co Unia Europejska może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla siebie, podkreślił wicepremier. Współpraca Ukrainy z Unią Europejską powinna odbywać się na wielu płaszczyznach, a Polska gotowa jest pomóc w osiągnięciu wysokiego poziomu tej współpracy, oświadczył z kolei polski wicepremier Waldemar Pawlak, uczestniczący w obradach. Ukraina wyraźnie deklaruje, że dąży do członkostwa z Unią i to nas cieszy, powiedział w rozmowie z polskimi dziennikarzami, wyjaśniając, że Ukraina powinna podjąć współpracę praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Chodzi nie tylko o politykę, ale i współdziałanie na poziomie społecznym. Można tu wykorzystać doświadczenia Polski, budować mosty między naukowcami, młodzieżą oraz tworzyć wzajemne projekty gospodarcze nie tylko między wielkimi firmami, ale i małym biznesem. Te słowa wicepremiera cytują polskie media. Wśród wielu polityków i specjalistów obecny był również na tym spotkaniu Marek Belka, sekretarz wykonawczy Komitetu Wykonawczego ONZ do spraw Europy, który w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na pewne wyraźne, fundamentalne różnice pomiędzy przyłączeniem się do NATO, technicznie łatwe, ale będące wyzwaniem z politycznego punktu widzenia, a Unią Europejską. Łatwe politycznie, lecz technicznie bardzo trudne. Następnie podkreślił on znaczenie często niedocenianego bezpieczeństwa dla członkostwa w Unii Europejskiej. Zwrócił także uwagę na to, że Unia Europejska stanowi faktycznie najbardziej stabilny region świata i jest światowym liderem pod względem handlu i tworzenia miejsc pracy. Marek Belka zachęcił również Ukrainę do podtrzymania swoich starań o członkostwo w Unii w przekonaniu, że jej członkostwo jest wyłącznie kwestią czasu, ponieważ państwa członkowskie Unii są obecnie na etapie osiągania dalszych postępów w rozszerzeniu Unii Europejskiej, zbierając siły po wysiłku związanym z poprzednimi etapami integracji. Obszerne relacje z debat i paneli dyskusyjnych można znaleźć na stronach internetowych organizatorów. Dodajmy tylko, że forum Europa-Ukraina to część agendy Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Weekend w Paryżu. Agnieszka Humor.
Po Nowym Jorku, Londynie i Mediolanie moda zajrzała do Paryża. Pokazy mody kobiecej na jesień, zimę 2008-2009 zostały zaplanowane na tydzień od 23 lutego do 2 marca. Co w nich znaleźliśmy? Optymizm lat 60. u Diora, energetyczny rok u Balmena i Balenciagi, kocią zmysłowość futrzaków u Jean-Paula Gaultier, moda prêt-à-porter swą elegancją coraz bardziej przypomina haute couture, z ulic przenosząc się na salony. Na początek kilka nowych nazwisk. Esteban Cortázar został mianowany dyrektorem artystycznym domu Emanuela Ungaro, co potwierdza niezwykły talent tego zaledwie 23-letniego Kolumbijczyka.
projektantką domu Celine została 33-letnia Chorwatka Iwana Omazić, która praktykowała przez 7 lat u Prady, Gila Sandera i Miu Miu. Dziś jej zadaniem było tchnąć ducha młodości i rocka w markę mającą już 60 lat, z czego wywiązała się z zadziwiającą gracją i pomysłowością. Wśród znanych już paryskiej publiczności gościom z Orientu, jak Chińczyk Franki Xi dla Hefen i Hindus Manish Arora, nowym gościem z Indii był Rajesh Pratap Singh. Szyk, elegancja i szampan to recepta na jesień i zimę takich mistrzów jak Christian Lacroix, Riccardo Tisci, Givenchy i Karl Lagerfeld Chanel. Pierwszy postawił na abstrakcyjny minimalizm krótkich sukienek bez ramionczek w powodzi tonicznych kolorów. Drugi podróżuje w przeszłość, projektując za duże surduty i sukienki z bufiastymi rękawami. Lagerfeld sięgnął do mrocznych inspiracji strindbergowskich, materie męskie przykrajając do potrzeb ubrań kobiecych. Kolory czarny, szary i biały. Na głowie tapir a la Ursula Andress, oko zdobi czarny eyeliner Liz Taylor, a na wybiegu pełna garderoba Sharon Stone z filmu Martina Scorsese. Casino czy też Faye Dunaway ze sprawy Thomasa Crowna. Oto ucieczka Johna Galliano w lata 60. przemieszane z lukiem wczesnych lat 70. Przekorny optymizm Galliano podkreśla muzyka Simona i Garfunkela z filmu Absolvent Mike'a Nicholsa. Klasyczna linia zwężanych spódnic i sukienek tuż przed kolano zadziwia nie do końca grzeczną elegancją. Po intensywnie czerwonej sukni następuje pastelowo-pistacjowa marynarka oraz mandarynkowa i malinowa spódniczka. John Galliano jest w dobrym humorze, zwłaszcza gdy projektuje swe modele na jesień, zimę. Vivienne Westwood powierzyła kolorystyczną koncepcję swojej kolekcji siedmiolatkom z przedszkola w Nottingham. Mieliśmy zatem suknie, marynarki, a nawet twarze modelek zabazgrane naiwnymi rysunkami rodem, nie wiadomo, z imieninowej laurki czy też z malarstwa Basquiata. Kolekcję zwieńczyła XVIII-wieczna suknia z kolorowymi motywami na tle rysunkowej dżungli. Modelka wspięła się na szczudła, jak gdyby zachęcając widzów, by nabrali dystansu do tego, co widzą na podium. Odmienny, acz równie elegancki duch panował w kolekcji Yoji Yamamoto. Asymetryczne układy podkreślają niecodzienne kontrasty materii. Skóra muślin, jedwabny aksamit i cieniutka wełna. Ciepłe kapy utrzymują na ramionach skórzane sprzączki. Dominuje czerń i atramentowy granat, rozświetlone to tam błękitem, cytryną i szmaragdem twidowych spódnic. Jak skóra u Yamamoto, tak wykładnikiem kolekcji Jean-Paul Agotier stały się futra. Same modelki ubrane w konceptualne czapy przypominały kocie drapieżniki. Nicolas Ghesquière, pracujący dla Balenciagi, zamknął kobiecą sylwetkę w plastikowym płaszczyku z krótkimi rękawami przypominającym sukienkę. Dodajmy, że swym dobrym humorem i pomysłowością Ghesquière, Balenciaga, zdetronizował Gautiera w tegorocznych obrotach. Jego sandały wiązane aż po kolano na lato 2008 sprzedają się jak świeże bułeczki, pomimo horrendalnej ceny.
On m'a dit que j'ai un corps parfait. J'ai du chien, on me trouve belle. Anguille Pierrot, tailleur Chamel. Dès que je souris, les canards sont ravis. Le petit oiseau va sortir dans elle. Alors que pour moi, l'essentiel est la même. Si je suis top, ne soyez pas myope. Et vous verrez que le meilleur se trouve à l'intérieur. Générosité, je fais du 95C.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Żeby zwiedzić Dolinę Królów, wcale nie trzeba wyjeżdżać do Egiptu. Wystarczy wsiąść do pociągu na dworcu Austerlitz w Paryżu i wysiąść godzinę później w Tours, półtorej godziny później w Angers. Od kiedy na tej trasie kursują ekspresy TGV, zamki królów Francji w dorzeczu Loary znalazły się w zasięgu weekendowych planów każdego paryżanina. Zamki i pałace, a także dolmeny, ruiny rzymskich budowli, romańskie kościoły, siedziby troglodytów. Cały wachlarz zabytków cywilizacji europejskiej wokół ostatniej nieposkromionej rzeki w Europie, Loary. Ale na tym nie koniec. Są jeszcze krajobrazy, pola i łąki, stuletnie lasy i winnice, sieć dróg i dróżek, rzek i rzeczułek, które tworzą tak harmonijną, tak pogodną całość, że andegaweńska słodycz stała się we Francji przysłowiowa, a UNESCO wpisało ten region do światowego dziedzictwa ludzkości. Nie doszłoby jednak do tego, gdyby wzdłuż Loary i jej dopływów nie było ponad 40 zamków i pałaców. Zaczęto je budować w średniowieczu. Większość została jednak zbudowana albo przebudowana w stylu włoskiego lub francuskiego renesansu. Królowie Francji przyjeżdżali do nich na odpoczynek po bitwie, na polowania, na schadzki miłosne. Nazwy niektórych przeszły do historii, a nawet do literatury. Zamek w Azay-le-Rideau, porównywany przez Balzaka w powieści Lilia w dolinie do oszlifowanego diamentu w oprawie rzeki Indre. Zamek w Chenonceau, który król Franciszek I ofiarował swej nadobnej faworycie Diane de Poitiers. Zamek w Villandry, słynący z ogrodów piękniejszych od perskich dywanów. Pałacyk w Amboise, w którym mieszkał i umarł 5 wieków temu wielki Leonardo da Vinci, zostawiając we Francji Mona Lisa. I wreszcie zamek w Chambord, zbudowany przez Franciszka I na początku XVI wieku. Pono tylko po to, aby się zbliżyć do kochanki, hrabiny Thury. Poeta Alfred de Vigny nazwał go ucieleśnionym marzeniem. Nie znamy nazwiska architekta, ale przypuszcza się, że budowę rozpoczął sam Leonardo, któremu przypisuje się projekt słynnych spiralnych schodów, które, mimo że podwójne, nigdy się nie krzyżują. Zamek w Chambord ma ponad 400 komnat, ponad 300 kominów. Jest to największy spośród zamków Doliny Loary, cieszący się do dziś największym powodzeniem wśród turystów. Najlepiej zwiedza się Turenie i Andegawenia, tak brzmią historyczne nazwy dorzecza Loary, na rowerze. Kilkusetkilometrowa sieć tras biegnie wzdłuż rzeki między Tours i Angers, Orleanem a Nantes. 800-kilometrowy odcinek zostanie włączony do europejskiego programu turystyki rowerowej, mającego połączyć od rzeki do rzeki francuskie wybrzeże Oceanu Atlantyckiego z błękitnym Dunajem w Budapeszcie. Pedałując brzegiem Loary, poznamy jej kapryśny nurt, jej rozlewiska, łachy i wyspy. Można także popłynąć z prądem albo pod prąd najdłuższej rzeki Francji. Ponad 1000-kilometrowego koryta Loary nigdy nie uregulowano, jeśli nie liczyć kilku tam i umocnień. Po długim biegu z południa na północ rzeka skręca nagle na zachód w kierunku Atlantyku, tworząc rozlewiska wokół piaszczystych łach i wysepek. Można do nich przybić drewnianą krypą albo galarem, które wyglądają dokładnie tak samo jak przed wiekami. O świcie zobaczymy tam ptaki wodne i bobry i przy odrobinie szczęścia pluskające się w wodzie węgorze i łososie, które płyną do źródeł Loary w górach masywu centralnego, żeby spłodzić i wychować potomstwo. Łososie są pod ochroną, tak jak Loara, z której przez całe wieki wydobywano piasek i żwir, aż w 1978 roku zawalił się most w Tours. Odtąd przestano ją wreszcie eksploatować jak kopalnia ku radości rybaków i turystów.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Jechać do Pragi, by w sali otwartego 120 lat temu nowego teatru niemieckiego usłyszeć dwa od 100 lat zapomniane utwory wielkiego kompozytora francuskiego, które nagrała po raz pierwszy firma australijska pod dyrekcją tego samego francuskiego dyrygenta, to nie tylko efekt globalizacji, ale jawny dowód, że muzyka jest uniwersalna. Zaczęliśmy audycję wstępem do małej opery Camille Saint-Saënsa Helena, skomponowanej 104 lata temu dla opery w Monte Carlo, gdzie pierwszą wykonawczynią roli tytułowej była legendarna primadonna australijska Nellie Melba. Grała orkiestra symfoniczna z Wiktorii i dyrygował Guillaume Tournier. Ale po kolei. Najpierw był w Pradze jeden teatr operowy otwarty w roku 1783, Teatr Narodowych hrabiego Nostica, zwany później Teatrem Stanów Czeskich, po czesku Stawowskie Divadlo. Na tej małej scenie trupa Pasquale Bondiniego wystawiła Wesele Figara. Dla tej sceny i dla tej trupy Mozart napisał w roku 1787 Don Giovanniego, a potem jeszcze Łaskawość Tytusa. Później przez parę lat kierował tym teatrem Karol Maria Weber. Druga opera powstała w Pradze dopiero po 80 latach. Był to Królewski Teatr Ziemski, znany lepiej pod nazwą Teatru Tymczasowego, otwarty w roku 1861. Na jego wąziutkiej, niespełna 10-metrowej scenie Smetana wystawił sprzedaną narzeczoną, choć po głowie chodziło mu już coś całkiem innego, a mianowicie Teatr Narodowy, otwarty 20 lat później, dokładnie w tym samym miejscu. Nowy budynek po prostu pożarł stary. Na zdrowie mu to nie wyszło, gdyż Narodni Diwadlo spłonął już po 2 miesiącach, po czym 2 lata później powstał z popiołów. Ktokolwiek był w Pradze, zna jego imponującą sylwetkę z charakterem wypukłym dachem nad brzegiem Wełtawy. Trzeba jednak spojrzeć nań z tyłu, by zdać sobie sprawę, że jest to teatr równie wąziutki, co uwięzione w centrum Starego Miasta Stawowskie Diwadlo. W latach 80. dyrektorem tej właśnie sceny był legendarny Angelo Neumann, producent pierwszego pierścienia Nibelunga Wagnera zrealizowanego poza Bayreuth i Wagnerowski Pustelnik. Dyrygował u niego zresztą niejaki Gustav Mahler. W odpowiedzi na cudowne rozmnożenie czeskich scen operowych i teatralnych, Neumann właśnie postanowił wyposażyć niemiecką mniejszość praską w nową, większą i nowocześniejszą scenę. Powstała ona u szczytu Wacławskiego Namiesty, między dworcem a Muzeum Narodowym. Nowy Teatr Niemiecki otwarto 5 stycznia 1888 roku inscenizacją Śpiewaków norymberskich Wagnera. Pracowali tam potem najwięksi dyrygenci i śpiewacy niemieccy, lecz także światowi. Tam właśnie występował w Pradze Enrico Caruso. Przez 16 lat dyrektorem był Aleksander von Zemlinski, a potem przez 12 lat młody George Sell. Potem przyszła wojna, a teatr znalazł się w dwuznacznym położeniu. Jako scena niemiecka gościł wielkich artystów Rzeszy. Furtwängler odważył się tam poprowadzić 5. symfonię Żyda Gustawa Mahlera. Zarazem jednak tkwił w samym centrum stolicy okupowanego państwa. Poniósł za to zasłużoną karę z ręki następnego mocarstwa okupacyjnego. Po 3 latach swobody i awangardowych inicjatyw, nazajutrz po komunistycznym zamachu stanu w roku 1948, teatr oddano we władzę narodowemu. Ochrzczono imieniem Smetany i traktowano odtąd jako scenę drugorzędną. Odzyskał autonomię dopiero po wyzwoleniu 1 kwietnia 1992 roku. Nosi odtąd nazwę Państwowej Opery w Pradze, Statni Opera Praha, a kieruje nim młoda, piękna, elegancka i znakomicie mówiąca po francusku pani Ingeborg Żadna. Ona właśnie obrała sobie za wspólnika francuskiego dyrygenta Guillaume Tournier'a, który 2 lata temu dostał Złoty Diapazon Roku za nagranie kompletnej partytury Peer Gynta Griega we własnej edycji z tekstami Ibsena. w grocie Króla Gór. Z muzyki Edwarda Griega do Pergynta Ibsena, fragment płyty nagrodzonej 2 lata temu złotym diapazonem roku. Chór motetowy z Genewy i orkiestra Szwajcarii Romańskiej dyrygował Guillaume Tournier, aktualny dyrektor muzyczny Państwowej Opery w Pradze. To jeden z tych francuskich dyrygentów, którzy prowadzą bujną karierę zagraniczną, choć ojczyzna ani na nich spojrzy. Są ich tuziny. Dyrygują w Londynie, Genewie, Wiedniu, Nowym Jorku, tylko w Paryżu ich nie uświadczysz, bo paryskie instytucje muzyczne i zespoły szanują wyłącznie dyrygentów mówiących po francusku z obcym akcentem. Tylko wyjątkowo, przykładem jest tu Pierre Boulez, udaje im się powrócić do ojczyzny w międzynarodowej glorii. Orkiestrą paryską, założoną 40 lat temu dla sędziwego Charlesa Müncha, który niebawem zmarł, nie kierował od tego czasu żaden Francuz. Podobnie jest z orkiestrami radiowymi. Jak dobrze pójdzie, po najdłuższym życiu zawodowym 80-letni Guillaume Tournier dostanie koncert noworoczny w Filharmonii Wiedeńskiej, jak od lat wzgardzony we Francji Georges Prêtre, a cała krytyka muzyczna, która nie zrobiła nic, by temu zaradzić, będzie znów lamentować, jak to się stało, że ojczyzna zignorowała tak świetnego maestra. Belle Époque i orkiestra z Wiktorii Bryza z cyklu Saint-Saënsa Perska noc dyrygował Guillaume Tournier. Cykl ten do wierszy Armanda Renault skomponowany został w 2 wersjach. Najpierw w roku 1872 na głos z fortepianem, po czym 20 lat później na mezzosopran, tenor, chór, orkiestra i recytatora. Saint-Saëns dopisał wówczas też 2 nowe pieśni i interludia orkiestrowe. Powstał cykl czarujący, aż się w nim przelewa odwodzicielskich melodii orkiestrowych i wokalnych efektów, malowniczych nastrojów. Zaiste nie pojmuje dlaczego. Od 100 lat nikt się nim nie zainteresował. Wspomniana wyżej Helena, jednoaktowa opera do libretta kompozytora opowiadająca porwanie Heleny przez Parysa, wymaga od słuchacza nieco więcej skupienia. Powrócimy do niej zatem pewnie, gdy płyta ukaże się oficjalnie w czerwcu. Dzisiaj wolę kusić i czarować Państwa tą właśnie perską nocą, baśnią o parze kochanków, których rozdzieliła śmierć.
Oh,
Steve Davislim, orkiestra z Wiktorii i Guillaume Tournier w czwartej pieśni z cyklu Saint-Saënsa Perska noc na cmentarzu. W Pradze, wykonując ten cykl w ramach uroczystej gali z okazji 120. rocznicy otwarcia Nowego Teatru Niemieckiego, gdzie działa dzisiaj Państwowa Opera w Pradze, Tournier miał tym razem innych czeskich wykonawców. Szczególnie spodobał mi się młody tenor Richard Samek, obdarzony znacznie piękniejszym głosem niż Davislim, zarazem jednak niestety cierpiący na mnóstwo problemów technicznych i troszkę zwariowany. Mam nadzieję, że się opamięta i nie zmarnuje darów bożych, bo głosy tak urodziwe zdarzają się rzadko. On też śpiewał Parysa w Helenie, gdzie świetną partnerką była mu młoda śpiewaczka czesko-bułgarskiego pochodzenia, na stałe związana z teatrem, Krystyna Wasiliewa. Być może zadają sobie Państwo pytanie, dlaczego teatr organizuje ni stąd ni zowąd 120. rocznicę swego powstania. Rzecz w tym, że setną świętował jeszcze za komunizmu, a 150. może nie dożyć, wiszą nad nim bowiem czarne chmury. Po pierwsze cierpi na bardzo niewygodne sąsiedztwo. Z lewej strony postawiono obrzydliwy, brudno-beżowy, wielopiętrowy garaż ze ślepą fasadą. Dookoła dawno już nie ma parku, który oglądać można na starych kartach pocztowych, gdyż trzeba było przebić szeroką ulicę wiodącą aż przed Muzeum Narodowe do wejścia na Wacławskie Namiesty. Tędy bowiem zajeżdżały czołgi w czasach triumfalnych defilat przodującego ustroju. Ulicą pędzą dzisiaj samochody, rozjeżdżając na miazgę nieostrożnych turystów zmierzających do muzeum albo szukających rozpaczliwie dostępu do opery. Tę zaś widać kiepsko, gdyż po prawej stronie wznosi się szary bunkier w nowoczesnym stylu lat 70. Niegdyś komunistyczny parlament, dzisiaj siedziba Radia Wolna Europa. Ponieważ zaś radio jest przedmiotem nieustannych pogróżek terrorystycznych, otacza je podwójna zapora z betonowych bloków oraz kordon uzbrojonych po zęby żołnierzy. Sam raz nastrój na muzyczne wzruszenia. Wszystko to może ulec gruntownej zmianie jeszcze w tym roku, lecz tej właśnie zmiany obawia się dyrekcja opery. Nie brak we władzach czeskich osób, których zdaniem w Pradze jest o jedną operę za dużo. Statni Opera ma germański haczyk w rodowodzie, a do tego robi konkurencję Teatrowi Narodowemu, przechodzącemu od paru lat artystyczny kryzys. Wystarczy więc podnieść argument nadmiernych kosztów, by ukręcić łeb tej największej i najwygodniejszej sali operowej w mieście. Dokonać zaś tego będzie można przy okazji przewidzianego w tym roku remontu generalnego muzeum oraz przeprowadzki radia, w którego dotychczasowym budynku schronić się ma część muzealnych kolekcji. Wiadomo już, że nie jeden ostrzy sobie zęby na tę salę, by ją przekształcić w dochodowy music hall. Paryż wie najlepiej, czym to pachnie, gdy parę lat temu najpiękniejszą operową salę w mieście, Opera Comique, oddano w pacht artyście takiego właśnie pokroju. Teatr błyskawicznie poszedł na dno, znikając z radarów. Dzisiaj trzeba pracowicie odbudowywać jego reputację. Oto dlaczego dyrekcja Statni Opera mnoży inicjatywy, sprowadza artystów i dziennikarzy, zwraca uwagę na teatr, jego piękną przeszłość i atrakcyjną teraźniejszość. Temu służyła gala z rocznicowej okazji, wypełniona rzadką i piękną muzyką przy wsparciu francuskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Pradze oraz waszego reportera. A jeśli kto chce wydać parę groszy, niespełna 50 euro, i poznać wspaniałą przeszłość teatru, niech uda się na witrynę internetową www.opera.cz i nabędzie drogą kupna imponujących rozmiarów i olśniewającej urody album historyczny jemu poświęcony.
Oh!
Peer Gynt i pasterki z muzyki Edwarda Grieg'a do Peer Gynta i Ibsena. Soliści Orkiestra Szwajcarii Romańskiej dyrygował Guillaume Tournier. Do usłyszenia.
RFI, toute la diversité du monde.
Dès les premières lueurs, oh, je sombre.
Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.